Wolne lektury zapraszają. Wspólnie możemy udostępnić kolejne książki. Wejdź na wolnelektury.pl i dorzuć się do biblioteki. Audiobooki wolnych lektur są udostępniane na wolnych licencjach, co oznacza, że możesz je swobodnie wykorzystywać, udostępniać, pobierać i publikować pod warunkiem zachowania warunków licencji i zgodnie z zasadami wykorzystania wolnych lektur, które znajdziesz na naszej stronie wolnelektury.pl.
Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll i Pan Hyde. Tłumaczenie Bertolt Merwin. Czyta Jan Staszczyk. Rozdział pierwszy. Adwokat Utterson był to człowiek o niezbyt uprzejmej twarzy, której nigdy uśmiech nie opromieniał. Był to człowiek zimny, małomówny, nieskory do rozmowy. Nie zdradzał nigdy skłonności do przejawiania uczuć. Był chudy, wysoki, oschły, mrukliwy, a jednak z jakiegoś powodu lubiano go. W towarzystwie przyjaciół, przy winie, z oczu jego wybłyskiwało umiłowanie ludzkości – coś, czego nigdy odkryć nie można było w jego słowach, a raczej w jego czynach. Był surowy wobec samego siebie. Pił gin, gdy był sam, by sobie zepsuć smak wina. Chociaż był miłośnikiem teatru, od 20 lat nie był na żadnym przedstawieniu. Powszechnie znana była tolerancja, z jaką odnosił się do innych ludzi. Dziwił się, a czasem i zazdrościł namiętności, jaka częstokroć wyładowuje się w postępkach ludzkich. Gdy kto znalazł się w biedzie, był gotów raczej pomagać niż ganić. Grzech Kaina jest również i moim grzechem, mawiał w takim wypadku. Niech moi bracia grzeszą, każdy na swój sposób. Stawał się też często ostatnim przyzwoitym znajomym i ostatnim opiekunem ludzi, którzy stoczyli się na dno nędzy i występku. Wobec takich ludzi nie zmieniał nigdy swego sposobu postępowania, póki do niego przychodzili. Nie było to zaprawdę rzeczą trudną. Utterson bowiem nie miał absolutnie daru strofowania ludzi. Przyjaźni jego opierały się właśnie na tej jego bezwzględnej dobroduszności. Jest rzeczą charakterystyczną dla ludzi skromnych, że przyjaciół swych zdobywają przypadkowo. Tak też było u naszego adwokata. Przyjaciele jego byli albo bliskimi krewnymi, albo też ludźmi, których znał od dawna. Życzliwość jego była jak powój. Rosła z biegiem czasu i nie troszczyła się o właściwości tej osoby, którą oplatała. Tak też wytłumaczyć można więzy przyjaźni łączące Attersona z Ryszardem Enfieldem, człowiekiem znanym w całym mieście. Wiele osób zastanawiało się, co też obu tych ludzi może łączyć. Kto ich spotykał podczas niedzielnych przechadzek, przekonywał się, że nie mówią do siebie ani słowa, nudzą się zapewne i pojawienie się znajomego witają z widoczną ulgą. Mimo to obaj ci ludzie uważali te wycieczki za wielką przyjemność, uważali je za najrozkoszniejszy epizod całego tygodnia. Wyrzekali się wszelkich innych rozrywek, odsuwali wszelkie sprawy zawodowe, by tylko bez przeszkody rozkoszować się swymi spacerami. Podczas jednego z takich spacerów zdarzyło się, że szli boczną uliczką w jednej z najbardziej ożywionych dzielnic Londynu. Była to wąska i spokojna uliczka. Lecz w zwykły dzień, a nie jak dzisiaj, niedzielny, była terenem ożywionego handlu detalicznego. Mieszkańcy byli widać zamożnymi ludźmi i dążyli, by stać się jeszcze bogatsi. Wystawy sklepów były wcale zbytkowne i narzucały się oczom przechodniów. Nawet w niedzielę, kiedy to ruch uliczny zamierał, błyskały w tej brudnej uliczce wystawy sklepowe jak płomień w lesie. Pstro wymalowane szyldy, polerowane okna, mosiężne ramy skupiały na sobie uwagę przechodniów. W pewnym punkcie tej uliczki rząd kamienic był przerwany. Była tu brama wjazdowa na podwórze, w którym tkwił ponury blok, niepodobny zupełnie do sąsiednich domów. Wysoki na 2 piętra, miał w parterze tylko jedne drzwi, nie widać było ani jednego okna. Nad bramą wjazdową wznosił się ślepy mur o wyblakłej barwie. Domostwo to wszędzie wykazywało ślady zupełnego zaniedbania. Drzwi nie były wcale zaopatrzone w dzwonek, drzewo było porysowane i popękane. Ulicznicy siadali zwykle na progu i pocierali zapałki o chropawe, zwietrzałe deski bramy. Uczniacy z cyzorykami wycinali tu różne figury. Od niepamiętnych czasów nikt się nie zjawiał, by tych popsujów odpędzić. Enfield i adwokat szli drugą stroną uliczki, a gdy znaleźli się naprzeciw bramy tego osobliwego domostwa, podniósł Enfield laskę i wskazał na opuszczony dom. — Czy zauważył pan te drzwi? — zapytał, a gdy towarzysz jego skinął przytakująco głową, rzekł — Drzwi te łączą się w mej pamięci z bardzo dziwną historią. — Co to było? — rzekł Utterson, a głos jego zmienił się nieco. — Tak, to było w tej uliczce — odparł Enfield. — Szedłem do domu, skądś, późno w noc, około 3:00 PM, w zimie. Droga moja prowadziła przez dzielnicę, w której dosłownie nie było nic widać prócz latarni. Ulica za ulicą, wszyscy ludzie śpią. Ulica za ulicą, wszystkie tak oświetlone jak podczas procesji, a wszystkie puste. Począłem tęsknić za widokiem policjanta. Nagle ujrzałem dwie postaci. Jedną był mały człowieczek, który podążał szybkim krokiem, a drugą dziewczynka, 8- czy 10-letnia, wybiegająca właśnie z jednej z przecznic. Na skręcie obie te postaci wpadły na siebie i teraz stała się rzecz ohydna. Człowieczek ten spokojnie począł iść dalej, nie troszcząc się wcale o dziewczynkę, która leżała na ziemi i wołała o pomoc. Puściłem się w pogoń za nieludzkim tym człekiem, ująłem go za kołnierz i sprowadziłem na miejsce wypadku, gdzie zgromadziła się już grupa ludzi dookoła krzyczącego dziecka. Ujęty drab zachowywał się zupełnie spokojnie, nie bronił się wcale. Rzucił na mnie tylko tak złe spojrzenie, że zadrżałem. Okazało się, że grupa ludzi, która się zbiegła, to właśnie krewni owej dziewczynki. Wkrótce pojawił się też sprowadzony lekarz. Ostatecznie dziecku nic poważniejszego się nie stało, przeraziło się tylko. Cała afera mogła była się skończyć, gdyby nie zaszedł dziwny wypadek. Drap od pierwszej chwili budził we mnie wstręt. Że to samo odczuwali krewni dziewczynki było rzeczą zupełnie zrozumiałą. Zdumiewające było tylko, że to samo odczuwał lekarz. Ilekroć spoglądał na mego jeńca bladu, miałem wrażenie, że najchętniej zabiłby go. Ponieważ jednak zabić go nie mogliśmy, staraliśmy się ulżyć sobie, besztając go. Powiedzieliśmy drabowi, że sprawa pachnie skandalem, że nazwisko jego będzie w całym Londynie zniesławione, że jest bydlęciem w ludzkiej postaci. Podczas tych wymyślań musieliśmy równocześnie siłą powstrzymywać zebrane dookoła kobiety, by się nań nie rzuciły. Nigdy nie widziałem takiej wściekłości, jaka się malowała na ich twarzach. W pośrodku stał ów człowiek. Wyraz twarzy miał ponury, nawet nieco ironiczny. Widziałem jednak, że się boi. Jeżeli państwo macie zamiar żądać odszkodowania za ten wypadek, powiada, dobrze. Noblesse oblige, powiada, szlachectwo zobowiązuje. Chcę uniknąć wszelkich dalszych scen. Proszę wymienić sumę. Powiedzieliśmy, by wypłacił 100 funtów rodzinie dziewczynki. Z twarzy naszej mógł wyczytać, że mówimy serio, że nie damy się zbyć byle czym, więc zgodził się ostatecznie. Teraz chodziło o to, by wydostać pieniądze. Dokąd, myśli pan, zaprowadził nas? Właśnie do tych tam drzwi. Wyjął klucz z kieszeni, wszedł i po chwili pojawił się z 9 funtami w złocie i z czekiem na dom bankowy Coutts, płatny na okaziciela i podpisany nazwiskiem, którego nie chciałbym wymienić. Nazwisko to jest bardzo znane i często je spotyka się w druku. Zwróciłem uwagę tego jegomościa, że wydaje mi się to wielce podejrzane. W normalnych warunkach nie zdarza się przecież, by o 4:00 nad ranem ktoś wszedł do samotnego domu i po chwili wyszedł z czekiem na 100 funtów podpisanym przez inną i to powszechnie znaną osobistość. Lecz on zachował się wobec tych moich słów zupełnie spokojnie i rzekł kpiącym tonem – niech się pan uspokoi, chętnie zostanę z panem, aż otworzą bank, wtedy sam czek wykupię. Zgodziliśmy się na to. Lekarz, ojciec dziewczynki, ja i ten dziwny człeczek spędziliśmy resztę nocy w moim mieszkaniu, a po śniadaniu poszliśmy razem do banku. Osobiście wręczyłem czek, oświadczając, że podejrzewam, iż jest fałszywy. Nie, czek był prawdziwy. Co? Prawdziwy? Przerwał Utterson. Tak jest, mówił dalej Enfield. Dziwna historia. Człeczek ten robił wrażenie wyrzutka społeczeństwa, a osobistość, która czek wystawiła, była najprzyzwoitsza, jaką sobie tylko wyobrazić można. Powszechnie znana i szanowana. Przypuszczam, że wchodzi tu w grę wymuszenie jakieś. Zacny obywatel, który płaci za jakąś przygodę młodzieńczą, A jednak i to nie wyjaśnia mi wszystkiego, zakończył Enfield i popadł w zamyślenie. Lecz Utterson przerwał je po niejakim czasie pytaniem: a czy ten, który czek wystawił, mieszka w tym domu bez okien? Nie, odparł Enfield. Przypadkowo dowiedziałem się o jego adresie. Mieszka tu w okolicy, w domu znajdującym się przy jednym z wielkich placów. A nie pytał się pan później o ten ponury dom bez okien? Nie, nie zwykłem tego robić, odparł Enfield. Nie lubię się rozpytywać i śledzić. Stawia się pytanie i ma się wrażenie, jakby się rzuciło kamień. Siedzi się spokojnie na pagórku, kamień stacza się, porywa inne za sobą i trafia wreszcie jakiegoś niewinnego człowieka, o którym wcale nie myślano i któremu zamąca się spokój. Nie, dla mnie jest regułą, by wcale nie zbliżać się do zawiłych afer. Bardzo dobra reguła, dali pan, rzekł adwokat. No ale zbadałem miejsce, ot tak, dla własnego użytku, mówił dalej Enfield. Nie robi to wrażenia zwykłego domu. Są tylko jedne drzwi wejściowe i czasem tylko, i to bardzo rzadko, wchodzi i wychodzi nimi mój człowieczek z nocnej przygody. Od strony podwórza są trzy okna na pierwszym piętrze. Na parterze nie ma żadnego. Okna są stale zamknięte. Z komina unosi się przeważnie dym, zatem dom jest przecież zamieszkały. Obaj przyjaciele spacerowali czas jakiś w milczeniu, po czym Utterson odezwał się. Jedno chciałbym wiedzieć. Nazwisko człowieka, który przewrócił dziecko. Dobrze, rzekł Enfield. Dlaczegoż by nie? Był to człowiek nazwiskiem Hyde. Rzekł Utterson. Jak on wygląda? Niełatwo go opisać. W jego postaci tkwi coś niechlujnego, nieprzyjemnego. Nigdy nie spotkałem człowieka, który by mi był tak niesympatyczny, a nie zdaję sobie przy tym sprawy dlaczego. Prawdopodobnie ciało jego jest pokraczne. Widać wyraźnie, że nie jest to człowiek normalnie zbudowany, ale na czym ta anomalia polega, nie mogłem sobie uświadomić. Wygląda jakoś inaczej, a przecież nie mógłbym wymienić nic niezwykłego. Nie, nie mogę go opisać, a jednak proszę mi wierzyć, widzę go w tej chwili dokładnie. Utterson szedł w milczeniu. Widocznie był pogrążony w głębokich rozmyślaniach. Ale pan na pewno wie, że miał klucz, dowiadywał się wreszcie. Ależ proszę pana, przerwał Enfield wielce zdziwiony. Tak, rzekł Utterson, wiem, że to się panu wydaje dziwne. O nazwisko tej drugiej osoby tylko dlatego nie pytam, ponieważ je już znam. Widzi pan, mój Ryszardzie, pańska historia dostała się pod właściwy adres. Proszę pana, jeśli pan jakiegoś szczegółu nie podał całkiem ściśle, niech pan proszę od razu sprostuje. Ależ, odparł Enfield z pewną cierpkością, byłem zupełnie ścisły, by użyć pańskiego wyrażenia. Drab miał klucz, ma go wciąż jeszcze. Niedawno temu, nie ma jeszcze tygodnia, a widziałem, że otwierał. Utterson westchnął głęboko, nie rzekł jednak ani słowa. Natomiast Enfield rozpoczął: to była znowu dla mnie dobra nauczka, nie gadać. Wstydzę się, że jestem takim gadułą. Proponuję panu, abyśmy nigdy więcej tej sprawy nie poruszali, dobrze? Z całego serca, rzekł adwokat. Daję panu słowo, Ryszardzie.